Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. Teraz działam projektowo. Skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem mamą, uwielbiam podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimandżaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
W tym odcinku profesjonalna pomoc firm dla Ukrainy. Kto powinien tym zarządzić? HR czy inny departament? Jak długi powinien to być projekt? Kogo w niego angażować? Jak wybierać sposoby pomagania? Gdzie szukać wiarygodnych partnerów? Jak wytrwać w pomaganiu, kiedy wojna szybko się nie skończy? A propos tej mojej ostatniej myśli, w niedawnej rozmowie z Janiną Ochojską w projekcie Perlage Stories, założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej, rozmawialiśmy, że pomoc musi być odpowiedzialna i mądra. Musimy mieć siłę pomagać przez długi czas, bo to nigdy nie powinien być zryw. Szczególnie, kiedy mówimy o angażowaniu się dużych firm w bardzo regularną i zorganizowaną pomoc. Mówi nam Janina Ochojska.
Trudno jest wyrokować, jak to wszystko się potoczy, ale musimy to wszystko brać pod uwagę i co ważne, planować, robić plany i wiedzieć, jaką będziemy mieli strategię. Jeżeli tak, to tak. Jeżeli będzie inaczej, to zrobimy to i to. Żeby wiedzieć, jakimi zasobami dysponujemy i jeżeli trzeba będzie prosić o pomoc, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o co musimy poprosić. Tak, żeby ludzie, których to wszystko będzie dotyczyło, mogli bez dodatkowej traumy, bez uczucia upokorzenia, jakiegoś odrzucenia, żeby mogli przez to wszystko przejść właśnie jak najlepiej.
Zanim przeniesiemy się do różnych firm, które dzisiaj, właściwie chyba nie ma takiej, która by nie pomagała, to chciałbym skupić się na moment na twoim osobistym doświadczeniu z pomagania na granicy. Da się to zapomnieć?
Absolutnie nie. To jest w ogóle doświadczenie, które mnie zaskoczyło, bo nie planowałam, nikt z nas nie planował. Natomiast znalazłam się tam ze względu na to, że razem z sąsiadami, których wcześniej nie znałam, zdecydowaliśmy się zrobić dużą akcję pomocy i okazało się, że Warszawa pomaga. My mieliśmy bardzo dużo jedzenia przygotowanego i rzeczy pierwszej potrzeby. I zdecydowaliśmy się po prostu pojechać na granicę i dołączyć do pachu jako wolontariusze. Zobaczyłam pierwszego dnia ogromnie szokujące obrazy, między innymi masowo wjeżdżających do Polski kobiet, które prowadziły samochody i tylko kobiety były kierowcami. W samochodach było mnóstwo innych osób, kobiet, starszych osób, dzieci. Zapomnijmy o fotelikach i o innych środkach bezpieczeństwa. Te samochody były pełne ludzi. Natomiast w drugą stronę jechali mężczyźni, czyli mężczyźni jechali na Ukrainę walczyć.
Na granicy, niezależnie od przejścia granicznego i niezależnie od formy tej pomocy, jest też mnóstwo firm. Jest ich mnóstwo także we Lwowie chociażby. I angażuje się właściwie każdy, na każdy sposób. Organizacje humanitarne, które zwykle to robią, mówią do, użyję słowa amatorów, ale bardzo czule staram się to powiedzieć, do tych, którzy ruszyli, żeby pomóc, rozkładajcie swoje siły w czasie. Wiele firm szuka różnych sposobów, żeby to jakoś sprofesjonalizować. I wydłużyć w czasie, bo tak naprawdę myślę, że ta pomoc będzie w czasie potrzebna. Jak się z perspektywy organizacji, HR-u powiedzmy, zabrać za to, żeby te procesy dobrze poukładać, żeby przygotować się być może na przyjęcie osoby z problemem uchodźczym do nas, do firmy, jak zaopiekować się ich rodzinami?
Firmy zrobiły rzeczywiście ogromny wysiłek w pierwszych godzinach, kiedy dotarły do nas informacje o wojnie w Ukrainie. Wszystkie organizacje, które mają pracowników w Ukrainie albo pracowników z Ukrainy w Polsce, natychmiast się zaangażowały. Obserwowałam ogromne i szybkie i zwinne działania, żeby zlokalizować te osoby, ustalić, kto chce przyjechać do Polski, czyje rodziny przyjadą do Polski, natychmiast zająć się tym, żeby zapewnić im noclegi, jakieś pierwsze godziny dachu nad głową. Także ten zryw taki był niesamowity. Z jednej strony otwierające się serca Polaków przypominały mi Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, w którą angażowaliśmy się przez tyle lat i myślę, że Jurek Owsiak nas wychował jako takie społeczeństwo otwarte. Natomiast z drugiej strony oczywiście kryzys humanitarny humanitarny, który rozpoczął się nagle i myślę, że nieoczekiwanie, bo nikt z nas nie przewidywał takiego scenariusza. I jego skala była zaskakująca i to jest z jednej strony już trochę przepracowany temat, ponieważ po pandemii mieliśmy już kilka wypracowanych rozwiązań, na przykład pomoc psychologiczna, ale doszły nowe elementy. Doszły na przykład konieczność czy chęć zapewnienia pomocy psychologicznej po ukraińsku, tam gdzie ona jest potrzebna. Więc firmy i zespoły HR-owe od początku działają na pełnych obrotach. To jest ogromny wysiłek, ogromne zaangażowanie. Pamiętajmy też o tym, że w tej sytuacji działamy od poziomu skali, czyli chcemy pomóc jak największej grupie osób i tutaj mówimy o też geografii w Polsce, w Ukrainie, ale też jesteśmy dotknięci sytuacją każdej osoby indywidualnie. Wiem, że osoby z HR-u, ale też liderzy w firmach spędzali godziny poza jakimkolwiek normowanym czasem i w weekendy, żeby mieć kontakt z osobami, które albo decydowały się na przyjazd do Polski, albo chciały tutaj ściągnąć swoich najbliższych. Więc jednym słowem takie pilne działania kryzysowe to był pierwszy etap. Natomiast bardzo szybko firmy przeszły też do takiego szukania skalowalnych rozwiązań, bo robiliśmy różne zbiórki, rzeczy, które są bardzo potrzebne i tutaj po raz kolejny sprawdziły się listy potrzeb, bo często nam się wydaje, że wiemy, czujemy, jakie te potrzeby są, ale tak naprawdę warto sprawdzić, upewnić się u źródła, jeżeli organizujemy jakąś zbiórkę, co jest konkretnie potrzebne. Pamiętajmy, że te potrzeby się też dynamicznie zmieniały i one się będą cały czas zmieniać.
Czy taką komórką organizującą takie rzeczy w firmach powinna być komórka HR, czy jakakolwiek inna?
To jest bardzo różnie. Często HR jest taką komórką, bo naturalnie osoby z HR-u są w kontakcie z pracownikami. Mają do nich też kontakty, numery telefonów, mogą w szybki sposób do nich dotrzeć, ale bardzo często jest to taki sztab kryzysowy, który składa się z osób w różnych funkcjach. Wiem też, że są organizacje, które mając też większe zespoły osób z Ukrainy, zaangażowały same osoby z Ukrainy w Polsce do tego, żeby pomagać. I uważam, że to jest bardzo skuteczne rozwiązanie. Te osoby były zwolnione też ze swoich stałych obowiązków i zaangażowane w 100% do pomagania, kontaktowania się. I to też była bardzo duża pomoc dla organizacji tutaj w Polsce, dla zespołów, które często od tych osób wiedziały, co jest potrzebne tu i teraz, jak działać i jak też nie działać. Więc myślę, że to jest cały czas przed nami. Te potrzeby będą się zmieniały. Teraz przechodzimy do rynku pracy.
Zobacz, na chwilę zatrzymam się do tego, co powiedziałaś przed chwilą. Zwykle pracując w czasie pokoju i próbując usprawnić nasze działanie, nie robimy listy to do, tylko not to do, tak? Robimy listę, czego chcemy, ale częściej okazuje się, że lepsza jest lista, czego nie trzeba, bo wyrządzi więcej szkody. Też widzę po firmach IT, które no, są świetnie zorganizowane albo są przykładem na to, jak te zespoły informatyków trzeba fajnie ogarnąć. Ich narzędzia zaczęły działać w organizacjach humanitarnych, gdzie jest konkret, gdzie jest poukładanie, gdzie są procesy zaplanowane dokładnie, bo moi przyjaciele z fachu mówią, Jarek, my nie byliśmy nigdy gotowi na taką pomoc i na taką gotówkę. I teraz co my, gdzie mamy rozłożyć i komu pomóc? To jest niesamowite, jak nawet miałem przyjemność rozmowy z Janiną Ochojską. X lat temu ona była w Sarajewie. X lat temu to powstawało. Dzisiaj mamy bardzo podobną sytuację i trzeba nowych standardów.
Zdecydowanie tak. Poza tym ten pierwszy etap pomocy to był etap, który mogliśmy sobie poradzić sami na poziomie jednej konkretnej firmy, tak? W kontakcie z pracownikami w Polsce, w Ukrainie, z ich rodzinami. Ale bardzo szybko, już po kilku dobach, wyszliśmy w etap pomagania na szerszą skalę, kiedy nasze możliwości już się wyczerpują, bo potrzebujemy technologii, potrzebujemy komunikacji, potrzebujemy dobrych też takich właściwie rozwiązań end-to-end, czyli jeżeli chcemy komuś pomóc pojechać do innego kraju, no to pytanie, w jaki sposób tą osobę odebrać z granicy, jak zapewnić jej bezpieczny transport i jak zapewnić jej też kontakt z kimś, kto w tym kraju może ją przyjąć. Więc mnóstwo różnych potrzeb się pojawiało i też szybkich rozwiązań, które na pewno były wartościowe, ale było ich dużo i były bardzo rozproszone. Więc moim zdaniem takie skalowalne rozwiązania, jakie zapewnia współpraca firm technologicznych z NGO-sami, takimi jak PAH, które mają ogromne doświadczenie i też szybkie tempo tych wdrażania tych rozwiązań, projektowania ich w jakimś krótkim czasie, w czasie weekendów, daje nam ogromnie dużo szans, żeby były takie sprawdzone platformy, które są skalowalne i które możemy polecać ludziom w Polsce, za granicą, bo mnóstwo ludzi pyta, jak pomóc. I tutaj mamy rozwiązania, wiemy, że możemy skierować kogoś, kto chce zapewnić dom, miejsce do życia na konkretną platformę, a jeżeli ktoś chce zapewnić pracę, to możemy skierować w inne miejsce. Idealnie byłoby mieć taką platformę, która łączy wszystko, wszystkie potrzeby. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest taka skala i też taka różnorodność, że pewnie to nastąpi, ale w dalszym terminie.
Tak jak wyobrażam sobie słuchacze naszego podcastu, to są ci, którzy świetnie próbują zorganizować albo organizują swoje zespoły w raczej dużej wielkości firmach, choć myślę, że inspirują się także przedstawiciele działów HR, czy jakkolwiek można ich nazwać, z mniejszych organizacji, czy wypada albo czy wręcz powinniśmy zasugerować, że na poziomie szukania pomocy powinni się wszyscy zaangażować poprzez jakąś organizację. Nie samemu, ale być może związać się z PAH-em, być może związać się z UNICEF-em, żeby to było bardziej profesjonalne, żeby to było bardziej celowe, żeby to też było bardziej wiarygodne być może dla pracowników.
Zdecydowanie tak. Myślę, że wymieniłeś wszystkie kryteria, które są ważne do spełnienia. Im skala potrzeb jest większa, im skala osób, które są w potrzebie jest większa i też pamiętajmy, że te osoby będą zmieniały swoje lokalizacje. Mogą zmieniać się też rodzaj pracy, którą wykonywały, a będą wykonywały w przyszłości. Więc rzeczywiście kontakt z takimi wiarygodnymi organizacjami daje nam możliwość wykorzystania ich kompetencji, bo to są firmy, które nawet jeżeli, czy NGOsy, które nawet jeżeli nie miały tak ogromnej skali problemu, jakim jest ten kryzys humanitarny w swoich doświadczeniach, bo nikt z nas nie miał, to jednak mają doświadczenia w podobnych sytuacjach. I na pewno też ta wiarygodność i bezpieczeństwo jest istotne, bo obserwujemy też, że te osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, mają coraz większą potrzebę poczucia bezpieczeństwa i PAH zapewnia też takie procedury, bo też wiem o nich, jak byłam wolontariuszką, to one były już zastosowane, żeby na przykład wszystkie osoby, które zabierają osoby z granicy, legitymowały się i potem meldowały, że osoba została pozostawiona w miejscu docelowym. Chcemy, żeby te osoby się czuły bezpiecznie i żeby eliminować jakiekolwiek ryzyka, więc na pewno organizacje i duże NGOsy pomagają i też myślę, że one uwiarygodniają wszelkie działania, zwłaszcza też za granicą, jeżeli chcemy połączyć kogoś, kto chce pomóc, przekazać środki, czy przekazać jakieś produkty, czy też zaprosić do siebie osoby, to te organizacje dają poczucie bezpieczeństwa i transparentności. My też organizując mniejsze akcje mieliśmy taką potrzebę dokumentowania, że wszystkie przekazane produkty dotarły tam, gdzie miały dotrzeć. Ja myślę, że to będzie miało też duże znaczenie zarówno w już dalszych etapach pomocy, bo wszyscy mówią i PAH też nas tutaj bardzo przygotowuje na to, że ta sytuacja wymaga nastawienia długoterminowego i że ta pomoc to nie jest sprint, tylko maraton. Więc rozkładając siły w czasie, będziemy coraz bardziej potrzebowali, żeby wiedzieć, mieć pewność, że wszystkie nasze środki są dobrze wykorzystane.
Nie chcę tego upraszczać, broń Boże, to nie jest mój cel, ale do tego serca, które było ogromne na początku, będzie musiał bardzo szybko dołączyć rozum, prawda? Też w perspektywie kolejnych miesięcy pomocy, żeby wciąż czuć, że to ma sens, prawda? Bo jeżeli widzimy właśnie gnijące ubranie gdzieś na granicy albo przeterminowaną żywność, która w nadmiarze po prostu musi być wyrzucona, no to myślimy sobie, cholera, kurczę, niech to ktoś wreszcie skoordynuje. I teraz, no dobra, państwo ma swoje ograniczenia, które widzimy i których nie chce rozwijać, ale ten poryw serca, on minął, tak? Wróciliśmy do swoich obowiązków, chcemy pomagać dalej, ale to już musi być zupełnie inna pomoc. I teraz wracając do firm, zakładamy, że choć oni raczej wszyscy chcą bardzo szybko wrócić. One bardzo szybko chcą wrócić. Jeszcze nie wiadomo do kogo i do czego. Zostają tu. Jak organizować tą przestrzeń w firmie? Jak organizować dla nich bezpieczne i też być może intymne, nie wiem, spotkania z psychologiem, czy jakiekolwiek inne obszary, w których ten nasz nowy pracownik, przyjaciel z Ukrainy będzie czuł się dobrze?
To jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że warto jeszcze krok wstecz zrobić i jak w ogóle połączyć pracodawców z kobietami, które szukają w tej chwili pracy o różnych kwalifikacjach, bo to są osoby, które są liderkami, menedżerkami, dyrektorkami. Są też osoby, które wykonują różne wolne zawody i obserwuję, że firmy bardzo szybko zaczęły reagować. Oczywiście ważne były odpowiednie regulacje prawne, które się pojawiły i które teraz są już wprowadzane w życie. Natomiast ważne jest to, że firmy na przykład skracają ścieżkę rekrutacji. Uważam, że to jest dla osób, które są właśnie w tej sytuacji postawione, bardzo ważne. Przygotowują też ogłoszenia po ukraińsku albo jakieś podstawowe informacje o firmie. I w ogóle teraz jesteśmy na takim etapie, że ten rozum, o którym wspomniałeś, Jarku, on nas mobilizuje do tego, żeby jak najwięcej informacji dostarczać o pracy w danej firmie, zanim jeszcze konkretna osoba taką pracę podejmie. Żeby wiedziała jak najwięcej, z czym ta praca się wiąże, jakie są warunki, żeby miała dokumenty, które są przetłumaczone na język ukraiński, żeby czuła się bezpiecznie i żeby wiedziała też, na co się decyduje.
Czyli onboarding, ale on musi wyglądać zupełnie inaczej niż onboarding po prostu nowego pracownika, tak?
Onboarding de facto przed jeszcze rekrutacją, tak, okay. Żeby ta osoba już wiedziała, jaka to jest praca, jaka to jest firma, na co się decyduje. A potem rzeczywiście w momencie, kiedy już mamy osobę w firmie, to na pewno w tej chwili trwają prace nad tym, żeby dodać pewne elementy też kulturowe, żeby rozumieć też, jakie działania są nam potrzebne w zależności od tego, czy mamy już osoby z Ukrainy, czy też nie. Jeśli mamy takie osoby w firmie, to bardzo dobrze one sprawdzają się jako buddy, czyli mogą też pomóc wprowadzać te osoby, które są na pewno i w trudnej sytuacji, i w szoku i jeszcze tak do końca nie wiedzą, jak długo tu będą pracować. Więc przy tylu niewiadomych myślę, że taka relacja może być bardzo pomocna. Natomiast też ważna jest taka ogólna integracja, żeby też nie tworzyć silosów w zespołach, czy silosów w firmach. tylko żeby te osoby traktować tak, jak chcielibyśmy być potraktowani w takiej sytuacji, czyli jak normalnych pracowników, którzy dołączają. Myślę, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, kiedy mamy tak wyjątkową falę migracji z Ukrainy kobiet z dziećmi, musimy się też nastawić na dużą elastyczność i firmy już o tym myślą, żeby zorganizować czy jakieś kluby, czy zorganizować przedszkola przy firmach, żeby te mamy, które chcą pracować i których praca wymaga obecności w biurze czy w jakiejś jednostce firmy, miały opiekę dla dzieci. Być może to będzie też praca part-time, czyli niepełen etat, niepełen wymiar godzin. Te wszystkie przygotowania wymagają czasu, ale obserwuję, że firmy bardzo szybko reagują.
Zobacz, patrzymy sobie, nawet jak słucham tej naszej rozmowy, tego fragmentu, mówimy o rzeczach, które do niedawna była walka o to, żeby polskie pracownice miały właśnie coś takiego, tak? Dziecko blisko, żeby w miarę komfortowo można było wrócić po macierzyńskim. I to są wszystko bardzo ważne rzeczy. COVID je trochę pozmieniał, ale dziś mówimy o sytuacji właśnie tych podstawowych potrzeb kobiecych, czy matek, w odniesieniu do kobiet, które jednak są w kryzysie także wojennym. Te obrazy, przed którymi one uciekają, nie są do wyplenienia tak po prostu. Więc to nie jest spokojnie żyjąca matka Polka, która potrzebuje doglądnąć swoje dziecko w przedszkolu czy żłobku blisko zakładu, tylko to jest kobieta, która myśli, co z moim mężem, co z moim partnerem. Moje dziecko jest w nowym kraju z językiem, którego nie zna, więc tego stresu ona ma powielokroć. To jest nie do wyobrażenia dla mnie sytuacja. Jak trudno jednak będzie tym zarządzić. To nie jest jeden do jednego to ułatwianie życia polskiej matce, prawda?
To są ogromne traumy. Na pewno ja z dużym podziwem obserwuję kobiety, które przyjeżdżają tutaj i są nastawione zadaniowo i rzeczywiście mimo ogromnego wysiłku, zmęczenia, stresu cały czas przekonują nas, że chcą być niezależne, chcą tutaj podejmować pracę i widzę też różne działania, które to potwierdzają. Natomiast niewątpliwie pomoc psychologiczna i takie poczucie bezpieczeństwa i też indywidualne podejście będzie nam towarzyszyło w kolejnych miesiącach na różnych poziomach, bo z jednej strony to są same kobiety, które przeszły koszmar na Ukrainie, z drugiej strony oczywiście ich niepokoje o najbliższych, bo to są rodziny w rozłące i wiadomo, jakie ryzyka są związane z mężczyznami czy pozostałą częścią rodziny tam na miejscu, więc jakby takie budowanie odporności, wspieranie i też radzenie sobie ze stresem tych osób, ale pamiętajmy też o otoczeniu, czyli o nas samych, czyli o nas, którzy pomagamy. Pomagamy też w różnym stopniu, w mniejszym albo większym kontakcie z tymi osobami, czyli zaprosiliśmy te osoby do naszych domów, do naszego życia i tutaj mogą się tworzyć różnego rodzaju też napięcia i też oczywiście takie obciążenia emocjonalne związane z tym, że my bardzo chcemy pomóc, więc bierzemy mnóstwo energii tych osób na siebie, więc pomoc dla nas wszystkich w różnym stopniu, indywidualnie, będzie moim zdaniem też wymagała takich rozwiązań, które będą pod ręką dostępne. To nie znaczy, że wszyscy będziemy potrzebowali psychoterapeuty, czy psychologa, czy medytacji, czy jakiejś formy takiego wzmocnienia, ale powinniśmy mieć taką możliwość, kiedy nastąpi chwila, że będzie nam to niezbędne.
Właśnie, bo to jest tak, że kiedy w dobrze ułożonym procesie pracy psychiatry czy psychologa jest supervisor, który zabiera to i oczyszcza naszą głowę, a tu cholera nie ma kto tego zrobić. Plus dwa, może niech to będzie przybliżenie się do puenty, my nie mówimy o problemie kilkuset kobiet, mówimy o problemie 3 milionów ludzi, którzy uciekli z wojny. To jest skala, ja nie wiem, czy ona jest nawet w Warszawie widoczna, choć ta Warszawa jest tym takim hubem przesiadkowym w różne kierunki Polski, ale też w różne kierunki świata. Ale to jest gigantyczna liczba ludzi, która ucieka z wojny.
To jest gigantyczna grupa osób, natomiast pamiętajmy o tym, że organizacje humanitarne mówią o tym, że będzie tych osób jeszcze więcej. Poza tym wraz z rozwojem sytuacji mogą być jeszcze dodatkowe powody do stresów, do różnych przeżyć. Miejmy nadzieję, że to wszystko się jak najszybciej zakończy i też obserwuję, że osoby, które przyjeżdżają do Polski, często już nie chcą jechać dalej, mimo tego, że mają propozycje, mają warunki, żeby jechać na zachód, dlatego, że liczą się z tym i bardzo chcą, żeby wrócić do domu jak najszybciej, nawet jeżeli ten dom już nie wygląda tak jak 2 tygodnie temu. Więc jednym słowem, będzie nas jeszcze więcej i też jesteśmy, myślę, w małym stopniu przygotowani, bo nie można się do końca na to przygotować, jakie jeszcze sytuacje nas zaskoczą, jakie jeszcze się problemy mogą pojawić. Część z nich możemy antycypować, ale części nie. I na pewno warto przygotować się do tych, które przewidzieć możemy. I ja tutaj wierzę bardzo w skalę współpracy, w skalę wymiany kompetencji, tworzenia takich ekosystemów, tak jak wspomniałeś, Jarku, aplikacja, którą tworzy technologia z NGO-sami i myślę, że im więcej firm będzie wymieniało się doświadczeniami, będzie szukało wspólnie rozwiązań, które będą odpowiadały na podobne problemy w różnych częściach organizacji, w różnych częściach naszego życia, sferach naszego życia, ale też w różnych częściach Polski, to tym będziemy po prostu silniejsi. Czyli ta solidarność, którą zaczęliśmy budować od pierwszych godzin, w których zaskoczyła nas wojna w Ukrainie, będzie nam potrzebna i oczywiście do tego dodam jeszcze, że dbanie o siebie, o którym już mówimy dużo, ale to będzie miało coraz większe znaczenie. Obserwuję osoby, które wyjeżdżają na wakacje z ogromnym wyrzutem sumienia i się usprawiedliwiają wielokrotnie, że może nie powinny, może powinny zrezygnować. Widzę też, że organizujemy czasami spotkania biznesowe, gdzie rozmawiamy o rzeczach, które dotyczą naszego życia biznesowego, z pewnym też niepokojem, czy to są właściwe tematy. Więc myślę, że ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że życie się toczy i im będziemy bardziej odporni, silniejsi i będziemy też budować taki świat, w którym taka wojna nie powinna mieć miejsca, tym lepiej dla nas wszystkich. Więc to jest, uważam, taki temat na kolejne miesiące i ja jestem też zwolenniczką tego, żeby dzielić się dobrymi praktykami, pokazywać, co robimy, jak wspieramy, bo to zachęca i inspiruje innych. Mamy taką polską trochę manierę skromności, czasami są krytykowane jakieś posty, gdzie ktoś mówi o tym, co zrobił dobrego. Ja uważam, że żyjemy w takim czasie, kiedy trzeba pokazywać dobro i pokazywać je odważnie i konkretnie, inspirując innych do działania, dając im też odwagę i moc, a z kolei naszych przyjaciół z Ukrainy wspierać w ten sposób, niż po prostu robić to dla siebie.
To my z Tiną możemy obiecać, że zresztą znacie nas od wielu odcinków, że wrócimy do tej sprawy, kiedy pojawią się nowe konteksty, nowe być może raporty, nowa wiedza. Natomiast nawiązując do tych słów Tiny sprzed chwili, jeżeli szanowni słuchacze naszego podcastu czujecie, że macie dobrą historię do opowiedzenia, która może innym dać wiedzę, jak to zrobić lub jak tego nie robić, to dajcie znak sygnał. To może być mail kuźniar@kuźniarmedia.com, ale też znajdziecie nas choćby na LinkedInie. I kto wie, być może spotkamy się tu w studiu albo poprosimy was o krótkie nagranie, a my wykorzystamy je później w audycji. Pomóżmy sobie wzajemnie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.